8 minut po godzinie 18. Dzień dobry, w studiu witam gości. Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej.
Dobry wieczór, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Dobry wieczór, choć dzień jeszcze długi, ale pan już zaczyna...
No wieczór już, także jeszcze zmiana czasu przed nami, także już...
Już w najbliższy dobry wieczór. Weekend. Panowie, tak poważny temat na początek. To, co dzieje się za wschodnią granicą. Rosjanie ciągle atakują Ukrainę. W nocy z soboty na niedzielę jedna z rakiet znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej, była w niej przez 39 sekund. Dzisiaj nowe informacje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew nie przybył na wezwanie do MSZ. Polska domagała się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnień w związku z kolejnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. I tu pojawia się pytanie o reakcję polskich służb, dyplomacji, wojska. Czy ta reakcja była właściwa, pan poseł Wróblewski?
Czy mamy tutaj dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest, czy właściwą reakcją, czy była właściwa odpowiedź taka militarna na to zagrożenie. I druga rzecz, czy była właściwa reakcja dyplomatyczna.
I jak pan odpowiada na to pytanie?
Ja odpowiadam, choć dziś należę do opozycji, więc mógłbym wzorem lat poprzednich każde działanie organów państwa krytykować. Ja bym powiedział tak, że sprawy bezpieczeństwa powinny nas łączyć. Powinniśmy szukać tutaj porozumienia i nie spieszyć się z jakimiś bardzo krytycznymi wypowiedziami. Ja też, więc wydaje mi się, że raczej powinniśmy poczekać, aż będziemy wiedzieli na ten temat więcej, żeby zastanawiać się, czy reakcja była optymalna, a nawet jeśli nie była optymalna, to raczej zastanawiać się wspólnie, jak w przyszłości w takich sytuacjach reagować. Jest wojna. Takie sytuacje mogą się zdarzać. Nie należy wzbudzać jakiejś dodatkowej paniki w Polsce. Raczej trzeba tu starać się, żebyśmy jako klasa polityczna trzymali jedną linię.
Panie pośle, wczoraj w Lesznie był były minister obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Reporter Radia Poznań spytał go o tę rakietę i on odpowiedział pytaniem. Ja mam zasadnicze pytanie, które do mnie trafiło, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. Pamiętam, że ówczesny poseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski pytał mnie, dlaczego ówczesna rakieta rosyjska nie została zestrzelona. Dlatego ja dzisiaj pytam, dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona.
I to jest bardzo dobra uwaga.
Ja ale to nie jest trochę podkręcanie.
Ja nie znałem tej wypowiedzi, ale on w gruncie rzeczy powiedział to, co ja na początku, minister Mariusz Błaszczak, że w poprzednich latach Platforma Obywatelska i istotna część opozycji w każdej sytuacji, nieważne jaka była reakcja, nie pozostawiali suchej nitki. Mi się wydaje, że to było błędne wówczas i błędne byłoby dzisiaj. Jeśli minister Sikorski zadawał takie pytania rok czy dwa lata temu, to jest naturalne, że trzeba jemu dzisiaj zadawać to pytanie. Natomiast moim zdaniem, zarówno wtedy, jak i dzisiaj, no ja jestem powściągliwy, jeśli chodzi o komentowanie, o uznawanie, że reakcje były właściwe, niewłaściwe. Mi się wydaje, że nie ma tu jakiejś prostej odpowiedzi na takie pytanie. Raczej uważam też, tak jak powiedziałem, że w sprawach bezpieczeństwa trzeba szukać jakiegoś wspólnego mianownika i starać się, no, ja nie będę, ani nie jestem teraz, ani w przyszłości nie zamierzam być nadkrytyczny wobec rządu, nawet jeśli jest to rząd Platformy Obywatelskiej.
Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Widzi pan różnicę, kiedy rakiety wpadały w naszą przestrzeń w 2022 roku w grudniu do Bydgoszczy, pod Bydgoszcz doleciała.
Tak, ja chciałem właśnie teraz powiedzieć, taka jest różnica, szanowni państwo. Co do zasady, kwestie bezpieczeństwa są absolutnie rzeczą kluczową. Państwo polskie musi być przygotowane na wszelkiego rodzaju zagrożenia i my jako koalicja 15 października w tej chwili przede wszystkim pokazujemy, w jaki sposób profesjonalnie należy przygotowywać się. Miejmy nadzieję do konfliktów, które nigdy nie nastąpią, ale co to znaczy profesjonalizm i także odpowiednia komunikacja, bo gdy nastąpiło naruszenie w tej chwili przestrzeni powietrznej Polski, to wszystkie służby były postawione w stan najwyższej gotowości. Była pełna gotowość, jeżeli tylko ten pocisk mógłby zagrozić życiu i zdrowiu obywatelom Polski, on by został zestrzelony. A co się działo za rządów PiS? PiSu i pana Błaszczaka. Wszyscy pamiętamy sytuację dotyczącą, uwaga szanowni państwo, 6-metrowego pocisku, który przeleciał przez całą Polskę i spadł pod Bydgoszczą. Wtedy pan minister zasłonił się i próbował szukać winnych w postaci polskich wojskowych.
To była, może takie sprawy to lubią ciszę.
To była sytuacja absolutnie haniebna, bo takie sprawy nie powinny jakiekolwiek wywoływać ciszy, tylko powinny wywoływać stanowczą reakcję, a w tamtym momencie tej reakcji nie było. Próbowano sprawę zamieść pod dywan i gdyby nie przypadkowy grzybiarz, który po prostu spacerował po lesie pod Bydgoszczą, nikt o tym pocisku by się nie dowiedział, a sprawa była absolutnie krytyczna. Tym się właśnie różnimy. Minister obrony, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz na bieżąco informował, jaka jest sytuacja. Wszystkie służby były w stanie najwyższej gotowości. Ja ubolewam nad tym i widać tą jasną różnicę, czym się różni profesjonalizm od propagandy, bo jeżeli tylko to było wygodne ze strony PiSu, to taką propagandę uprawiano, a gdy pocisk 6-metrowy, który mógłby nawet mieć w sobie ładunek nuklearny, przeleciał, a politycy PiSu próbowali oskarżać wojskowych. Takiej sytuacji już nigdy więcej nie będzie i widać to jednoznacznie, czym się różnimy w tej chwili jako koalicja 15 października.
Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest tak, że poprawiona została komunikacja, czy też wojsko lepiej działa?
Zaraz się odniosę do tej oceny sytuacji, która miała teraz na świeżo miejsce, natomiast nie sposób też tu do tego porównania, które pan poseł Wróblewski dokonał, też nie sposób się nie odnieść. Otóż jest zasadnicza różnica, tu się zgadzam z panem posłem Rutnickim, tej sytuacji, którą teraz analizujemy na świeżo od tej sprzed 2 lat, otóż wtedy ta rakieta przeleciała połowę Polski, a mało tego, wielu ekspertów zwraca uwagę, że ona była na torze w kierunku gazoportu w Świnoujściu. Jest bardzo poważna sprawa, przeleżała nieznaleziona wiele miesięcy i to była lekcja, z której należało wyciągnąć wnioski. Dobrze, że dzisiaj te wnioski na każdym poziomie właściwie zostają wyciągnięte. Po pierwsze, pan redaktor zapytał, czy instytucje zdały egzamin. Ja uważam i takie jest moja opinia wielu ekspertów, nie polityków, że państwo zdało egzamin, to znaczy na każdym poziomie wojskowym, poziomie komunikacyjnym, na poziomie procedur. Nie ma żadnego problemu w przepływie informacji między Ministerstwem Obrony Narodowej kierowanym przez Władysława Kosiniaka-Kamysza a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, które jest ściśle powiązane z prezydentem Andrzejem Dudą. Znaczy, widać, że to profesjonalnie po prostu działa. Procedury wojskowe są nieustannie doskonalone i ćwiczone na takie ewentualności, natomiast dla tych, którzy dali się zwieść tu cynicznym opowieściom pana Błaszczaka, zwracam uwagę, na czym chociażby generał Bieniek w konkurencyjnej stacji radiowej kilkadziesiąt minut temu zwrócił uwagę, że Polska jest mimo wszystko w stanie pokoju i stosuje procedury adekwatne na stan pokoju. One każą bardzo ostrożnie podejmować decyzje o zestrzeliwaniu. Raczej bierze się pod uwagę ewentualne skutki związane z tym, co by się stało, gdyby ta zestrzelona rakieta spadła. To by mogło wtedy większe szkody poczynić niż jej obserwowanie. Na bieżąco od wielu, wielu minut po wystartowaniu tej, czy odpaleniu tej rakiety, ona jest analizowana przez system natowskiej obserwacji, przez nasze krajowe infrastrukturę, która...
System radiolokacyjny.
System radiolokacyjny, tak jak się to profesjonalnie nazywa. I dokładnie to było analizowane. Nie było najmniejszego zagrożenia dla ani mienia, ani życia ludzkiego. Panie pośle, jeszcze raz zwracam uwagę, jest diametralnie inna sytuacja, do której odnosił się minister Sikorski wtedy, a która miała teraz. Ja dziwię się, że tej różnicy pana koledzy i koleżanki na czele z szefem klubu nie dostrzegcie.
Poseł Bartłomiej
Wróblewski. Ja mogę tylko skomentować to w jeden sposób. Ja nie chciałbym zmieniać mojego nastawienia do podejścia do tego rodzaju spraw, bo uważam, że sprawy bezpieczeństwa powinny włączyć. Natomiast surowa miarą, którą panowie mierzycie, będzie użyta także wobec waszych działań, a myślę, że sytuacji w najbliższych miesiącach i latach może niestety być więcej.
A panowie zgadzacie się co do tego, czy ta rakieta przez te 39 sekund w polskiej przestrzeni powietrznej, ona znalazła się przez przypadek, czy to było celowe wysłanie i testowanie naszych służb, naszych reakcji?
Szanowni państwo, to też przede wszystkim trzeba to oddać wojskowym, znaczy też to, co zostało powiedziane. Trajektoria jest określona i myślę, że od samego początku było jasne, że że po prostu ten pocisk naruszył przestrzeń powietrzną Polski, ale nie był skierowany na teren Polski, więc na pewno te wszystkie procedury w sposób odpowiedni zadziałały i gdyby te obliczenia byłyby zupełnie inne, to na pewno sposób działania też byłby inny. My musimy być gotowi na wszelkiego rodzaju rozwiązania. My musimy w tej chwili przyspieszyć modernizację polskich sił zbrojnych, także szczególnie jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, bo przez te ostatnie lata tu w tych kwestiach dużo należy nadrobić i jestem przekonany, że takie działania są już w tej chwili podejmowane w taki sposób, żeby ta obrona dalekiego, krótkiego, średniego zasięgu była maksymalnie szybko przygotowana i żeby po prostu Polacy, niezależnie czy są na wschodniej granicy Polski, czy też na zachodniej, jak my tutaj, czy w centrum, po prostu mogli czuć się bezpiecznie.
Jednym zdaniem, bo dosyć groźnie, zwłaszcza to ostatnie zdanie pana posła Wróblewskiego zabrzmiało. Adekwatna ocena sytuacji związanej z tym, co dotyczy polskiego bezpieczeństwa, absolutnie nie stoi w sprzeczności z nadrzędną, uważam dzisiaj, myślą, która powinna nam wszystkim przyświecać, mianowicie, że bezpieczeństwo nie stanowi różnicy między nami i nie powinniśmy się w trosce o to bezpieczeństwo z poziomu Prawa i Sprawiedliwości czy innych ugrupowań politycznych, które reprezentujemy, nie powinno nas różnić. Kto tego nie rozumie, to myślę, że jest w głębokim błędzie. Także nie ma, panie pośle, większej różnicy między nami.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, i zamykamy zaraz ten temat.
Tak, pan poseł Rutnicki powiedział o tym, że przyspieszyć modernizację polskich sił zbrojnych. Ja bym się cieszył, gdyby utrzymano to tempo, które w ostatnich latach zostało nadane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo sytuacja polskiej armii w 2015 roku była tragiczna. To było kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i raczej te pierwsze zapowiedzi, te nawet nie 100 konkretów, ale taki 101 konkret nieujęty w programie od pierwszych tygodni, no to był raczej taki, żeby ograniczać wydatki na zbrojenia, zmniejszyć liczebność armii.
Gdzie pan to słyszał?
W wielu miejscach, a w Poznaniu to minister Siemoniak jesteśmy w Poznaniu, to akurat państwo mówicie o tym, że nie będzie w Polsce już czołgów K2, które miały być budowane w poznańskich zakładach, wojskowych zakładach.
Tu stawiamy, panie pośle,
15 października i w grudniu, kiedy został powołany na funkcję ministra obrony narodowej, ani w połowie zdania nie wypowiedział się o jakimkolwiek wstrzymywaniu, ograniczeniu zakupu. Wręcz przeciwnie, panie pośle Wróblewski, pan doskonale zna te wypowiedzi ministra Kosiniaka-Kamysza o kontynuowaniu wszystkich niezbędnych i potrzebnych zakupów, jeśli chodzi o uzbrojenie.
Panie pośle Paszyk, zna robienie, pan wypowiedzi pana ministra Siemoniaka, który powiedział, że trzeba armię ograniczyć.
Ale to pan resorty pomylił. Za obronę narodową odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz i on odpowiedzialny
jest jednym z czołowych polityków koalicji rządzącej.
Panie pośle,
natomiast czołgi K2 miały być w Poznaniu. Słyszymy, że ich nie będzie.
Zamykam ten temat.
Ja tego nie kwestionuję.
On wyznacza kierunki, jeśli chodzi o zakupy.
Rozmowa bardzo polityczna.
I zmieniamy temat. 100 konkretów. Pan poseł Wróblewski już mówił o tych konkretach. Jutro w południe w Sejmie zostanie złożony wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ten wątek, to postawienie przed Trybunałem pojawiło się właśnie w 100 konkretach, czyli w obietnicach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy teraz o tym, ile tych konkretów udało się spełnić, ile udało się już zrealizować. Najpierw pytanie właśnie do pana posła Jakuba Rutnickiego z Koalicji Obywatelskiej. Poseł Adam Glapiński, prezes Adam Glapiński w 100 dni nie został postawiony przed Trybunałem Stanu, czyli obietnica nie została zrealizowana.
My oczywiście przygotowujemy i realizujemy nasze obietnice krok po kroku. To jest rzecz kluczowa.
Dlaczego tu się nie udało 100 dni?
Znaczy w tej chwili jest to wszystko przygotowywane, panie redaktorze, szanowni państwo, ale też wymieńmy te rzeczy, które udało się
zrealizować.
Skupiam się przy panu Glapińskim. To jest człowiek, który absolutnie upolitycznił NBP, Narodowy Bank Polski. To jest człowiek, który był odpowiedzialny w Polsce, że nastąpiła gigantyczna drożyzna i wydrenował portfele Polaków, gdzie jeszcze kilka lat temu mówił, że inflacja nam nie grozi, a potem wszyscy widzieliśmy, jak to wygląda. To jest człowiek, który jest odpowiedzialny za to, że jeszcze przed wyborami mówił, że Narodowy Bank Polski wpłaci do budżetu państwa 6 miliardów złotych zysku, a po wyborach nagle okazało się, że będzie nie 6 miliardów dodatnie, tylko minus 17 miliardów.
Państwo to już 100 dni
7 miliardów złotych, ale oczywiście, że
i
to jest kwestia...
tego wniosku nie udało się postawić
no jest, jest w tej chwili przygotowywane. No to będzie w 101, panie redaktorze.
No już nie w 101.
Liczą się, panie redaktorze, fakty. Obiecaliśmy, że odblokujemy pieniądze z KPO. 600 miliardów popłynęło do Polski. Obiecaliśmy, że nauczyciele dostaną najwyższą podwyżkę. Przypominam, w 100 dni nauczyciele dostali większą podwyżkę niż przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Te pieniądze, szanowni państwo, na kontach także dziesiątek tysięcy nauczycieli w Wielkopolsce w tej chwili są już na kontach. Obiecaliśmy podwyżkę 20% dla służb mundurowych, też dla administracji centralnej, też te pieniądze są już w tej chwili, szanowni państwo, zrealizowane.
To moglibyśmy, ile tych konkretów udało się zrealizować w 100 dni?
Moglibyśmy tak znacznie więcej niż no ale szanowni państwo.
Na 100.
Jeżeli mówimy...
I to jest
bardzo dobry wynik, bo rzecz kluczowa. Przywracamy praworządność, ale może momencik. Znaczy przede wszystkim ja wiem pana, że pana posła to boli, bo wy się zajmowaliście obsadzaniem spółek Skarbu Państwa przez swoich. My te spółki Skarbu Państwa odpolityczniliśmy. My obiecaliśmy podwyżkę dla nauczycieli.
Wróćmy do spółki.
I te podwyżki są, ale ja panie redaktorze... Chce pan powiedzieć na przykład o tym, gdzie jest pana żona zatrudniona? No też możemy na ten temat porozmawiać, bo myślę, że większość osób, jeżeli chodzi o polityków Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim zatrudniało się w spółkach Skarbu Państwa. Na szczęście ten proceder kończymy. My załatwiamy sprawę bardzo ważne dla Polaków. Miało być 800+, jest 800+. Miała być 13 i 14 emerytura, jest 13 i 14 emerytura. Te konkrety są realizowane, szanowni państwo. Żaden rząd w tak szybki sposób nie działał tak sprawnie, żeby Polacy po prostu poczuli przede wszystkim to w swoich portfelach. I na samym końcu, rok temu, dokładnie o tej samej porze, inflacja, panie pośle z PiS-u, wynosiła 18%, w tej chwili już wynosi 2,3%.
Ale to nie
można podejmować pewne działania. Ja wiem, że pana to boli, ale to są konkrety. My realizujemy rzeczy, które są bardzo potrzebne dla Polaków, rozliczamy się z tego i będziemy na bieżąco te rzeczy informować. Wiele rzeczy jeszcze przed nami, ale kluczowe, takie jak kwestia przywrócenia praworządności, tak jak uruchomienie pieniędzy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, tak jak obiecane podwyżki, te wszystkie rzeczy zostały zrealizowane, a kolejne konkrety przed nami.
I tu kropka, zanim pan poseł Wróblewski, to jeszcze krótko pan poseł Paszyk. Koalicja Obywatelska trochę przesadziła z tymi konkretami. Jak pan ocenia realizację tych 100 konkretów?
Myślę, że tu nie różnimy się i nie dzielimy, kto obiecano to z Koalicji w 100 dni, Obywatelskiej, tak? kto z PSL-u, kto z Polski 2050. Bardzo dużo, panie redaktorze, szanowni państwo, ostatnio w związku z toczącą się kampanią przed wyborami samorządowymi jestem między Polakami. Nie spotkałem ani jednej osoby, która żaliłaby się czy narzekała na tempo zmian. Wiele pozytywnych opinii o tym, że Polska jest inna po 15 października. Nikt nie wyklucza, nikt nie hejtuje z jakiegokolwiek programu telewizji publicznej czy radia publicznego, że ktoś myśli inaczej, to jest niedobry, że jeśli ktoś nie popiera partii rządzącej, to nie ma prawa być pełnoprawnym obywatelem. Wracamy również do istotnego miejsca i roli w Unii Europejskiej. To się wszystko udało też przez te 100 dni. To jest bardzo ważne i to jest doceniane przez Polaków. To, co mówił tu pan poseł Rutnicki, też zastraszano Polaków, że wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość dało, będzie teraz nagle odebrane. No jakoś nikt nie został pozbawiony 800+ podniesionego, czy 13, 14 emerytury. W Polsce znamienitej większości Polaków, panie redaktorze, po 15 października i przez te 100 dni minione, kiedy rządzi w Polsce rząd premiera Donalda Tuska, po prostu czuje się lepiej. Wszyscy odetchnęli z wielką ulgą. Polska nie jest tak
takim dusznym krajem, w którym był kłopot w sposób swobodny funkcjonować, pracować, cieszyć się życiem. To jest, myślę, wielki dorobek, a no, zawsze można oczywiście by się licytować. Chcielibyśmy więcej, są uwarunkowania, jakie są. Przede wszystkim też trzeba było przez te 100 dni uporządkować bałagan i chaos w wielu obszarach państwa, w ministerstwach. Przecież tam mina na minie pozostawiona. Pan prezydent
Czyli,
też
panie
jest
pośle, 100 dni
jasno
temu...
ukierunkowany na nasze działania. Jest to wszystko trzeba zważyć, ale Polacy
Czyli 100
to doskonale
dni temu myśleli państwo,
rozumieją.
Że... tempo realizacji tych pomysłów będzie szybsze.
Zawsze tak jest, że chce się więcej, zderza się to potem z realiami i z życiem, ale tak jak powiedziałem, jest duża wyrozumiałość, duże zrozumienie ze strony Polaków na to, co robimy.
I poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
No to sięgnijmy do badań opinii publicznej. Zgodnie z nimi ocenę niedostateczną i dostateczną, ledwie dostateczną wystawia właściwie 40%, a ocenę dobrą, bardzo dobrą 30%.
Jak na pierwsze trzy miesiące. Co to są za badania?
To są badania opublikowane przez Rzeczpospolitą 3 dni temu.
Dotyczące 100 konkretów.
Dotyczące oceny 100 dni działania koalicji. Więc to są oceny negatywne. Antoni Dudek, jeden z najbardziej znanych publicystów, wystawia ocenę dostateczną po pierwszych 100 dniach. No to nie są oceny dobre. Rzadko zdarza się rząd, który by tak słabe oceny miał w tak krótkim czasie. Jeśli chodzi o konkrety, no to przecież Platforma Obywatelska obiecywała 100 konkretów na 100 dni, zrealizowała 13. To jest ocena nawet nie niedostateczna. To właśnie się mieści poza jakąkolwiek skalą. Miało być 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, miał być zlikwidowany podatek Belki, a kredyty miały być 0%. Jeśli chodzi o przywracanie praworządności, mamy niespotykaną w historii Polski sytuację, gdzie bez podstawy prawnej usunięto kierownictwo prokuratury. Mamy siłowe zajęcie mediów publicznych, radia i telewizji. Wiele z tych spraw będzie trwało w sądach przez całe lata. Natomiast niezależnie od tego jest fatalny przykład na przyszłość. Ja nie należę do osób, które są jakimiś bardzo surowymi krytykami. Uważam, że trzeba szukać miary, nawet jeśli nasi poprzednicy tej miary nie znajdowali. Zapowiedź odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa jest zwyczajnie rzecz biorąc niespełniana. Nie ma dnia, by media nie informowały o tym, że albo z Platformy Obywatelskiej, albo z partii Szymona Hołowni ludzie trafiają do po kolei wszystkich prawie spółek w kraju. Więc zapowiedzi było dużo, ale w znakomitej większości nie są i nic nie wskazuje na to, żeby miały być realizowane. I zapytam jeszcze jedną rzecz, która wybrzmiała, ale powinna wybrzmieć mocniej. Był obiecany w Poznaniu i rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do podpisania porozumienia w sprawie budowy czołgów K2 w Poznaniu w wojskowych zakładach motoryzacyjnych. Chciałbym spytać pana posła Paszyka i Grudnickiego, czy dowiedzicie tą obietnicę?
Panowie, krótka odpowiedź i wracamy zaraz do 100 konkretów. Pan poseł Paszyk, pan poseł Grudnicki.
Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię, nie znam konkretnie tego zapisu, ale jeżeli tylko taka będzie możliwość, to my będziemy robić wszystko w odróżnieniu od rządu PiS-u, aby produkcja polskiej broni była realizowana w Polsce. Ja chcę przypomnieć, że mamy armatochałupice Krab, które uznawane są za jedne z najlepszych na świecie, a rząd PiS-u postanowił zainwestować gigantyczne pieniądze nie w rozwój przemysłu zbrojeniowego polskiego, tylko na przykład Korei Południowej. I tym się, szanowni państwo, różnimy. I na koniec, bo pan poseł Wróblewski dużo mówił o obronie narodowej. Ja przypominam pana Misiewicza, to był pierwszy kadrowy pana Macierewicza i to, co się działo w Wojsku Polskim po 2000, to, że pan Macierewicz i pan Misiewicz odpowiadali za Wojsko Polskie, gdzie wtedy szargany był mundur polski, gdzie polityka kadrowa była realizowana w sposób dramatyczny. To był dramat. Na szczęście PiS...
Na szczęście, momencik,
na szczęście PiS...
Następne,
zdaję sobie sprawę, że to państwa boli. My jako... My jako koalicja będziemy realizować maksymalną dużość ilość zamówień, jeżeli chodzi o moce wytwórcze polskiego.
Wróćmy do Adama Glapińskiego, bo o to pytałem na początku.
Ja to, ponieważ tu bardzo, bardzo zasadnicze pytanie ze strony pana
Proszę posła Wróblewskiego
padło. Dobrze pan obserwuje, panie pośle, te działania, które są dzisiaj przez kierownictwo MON-u podejmowane. Jasny komunikat płynie, żeby Polska się zbroiła, żeby to miało sens, potrzeba kontynuacji. Nie można każda władza kupować co innego, bo wtedy będziemy stali w miejscu. Realizacja średnia zamówienia na uzbrojenie 7, 8, 9 lat przekracza nawet dwie kadencje, gdyby się ściśle tego trzymać. I to jest naprawdę wiernie dzisiaj wcielane w życie, więc proszę się nie obawiać. Jak nie będzie żadnych formalnych przeszkód, ani prawnych, naprawdę będą te zasady
dochowywane. Ten temat, panowie, wracamy do prezesa NBP Adama Glapińskiego. Panie pośle, dziękuję. Panie, pytanie do pana posła Paszyka, czy poprzecie ten wniosek, żeby postawić pana prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu?
Mogę powiedzieć, że większość klubu już podpisała się pod tym wnioskiem w ubiegłym tygodniu, więc procedura ruszyła jeszcze przed setnym dniem rządu. Jak się ściśle trzymać rachunku.
Chociaż jutro ten wniosek będzie formalnie
jutro
złożony.
Jutro będzie formalnie złożony, natomiast no, nie da się tego zrobić w jedną noc czy z dnia na dzień. To wymagało zebrania podpisu, więc dla nas Adam Glapiński jest najgorszym prezesem Narodowego Banku Polskiego od 30 lat.
A to, że prezes...
Rzeczywistość nadaje nowe tematy, panie redaktorze, i żyjemy czymś innym. Natomiast naprawdę Adam Glapiński jest winien tysiącom dramatów, ludzi wprowadzonych w błąd, którzy wzięli kredyt, zaufali w końcu no, człowiekowi instytucji, tak, prezesowi Narodowego Banku Polskiego, który zapewniał, że absolutnie stopy procentowe nie będą ulegały zmianom. Te stopy potem, jak sobie przypomnimy, jak one poszybowały, rata 2-2,5 tysiąca złotych była po roku dwukrotnie wyższa i to powodowało naprawdę dramaty ludzkie.
A to, że
przez te dramaty ludzkie wystarczy, żeby prezesa Glapińskiego postawić przed Trybunałem Stanu.
Premiera Donalda Tuska, aby zakończyć narastający spór. Czy to ten list prezesa Glapińskiego do premiera Tuska?
Cyniczne, obłudne. Człowieka, który upolitycznił tą funkcję, absolutnie dzisiaj za grosz nie ma wiarygodności w tym, że on teraz chce ponad podziałami, on teraz chce szukać porozumienia. On dzisiaj mówi, że łączyć nas powinny inne rzeczy. No jakoś nas nie łączyły przez 6-7 lat, jak jest prezesem NBP, absolutnie się żadnym ponadpartyjnym interesem nie kierował, tylko partyjniacko po prostu sprawował swoją funkcję, meldując się na Nowogrodzkiej u prezesa partii rządzącej. Skandaliczne zachowania, które dzisiaj naprawdę trzeba ku przestrodze na przyszłość ocenić adekwatnie.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, państwo będziecie bronić prezesa Glapińskiego?
Znaczy, myślę, że broni go prawo, broni go konstytucja. Mi się wydaje, że to jest no, pewien teatr polityczny. Prezesami Narodowego Banku Polskiego był Leszek Balcerowicz, któremu nie tysiące, jak pan mówi, a miliony Polaków zarzucały, że ich zrujnował. Doprowadził do negatywnych, był współautorem negatywnych decyzji, które wpływały na całą polską gospodarkę. I w czasach, kiedy był czynnym politykiem i w czasach, kiedy był prezesem NBP. Prezesem NBP był także Marek Belka, tym razem premier z lewicy. Więc krótko mówiąc, bardzo często prezesi narodowych banków w Polsce, ale i za
ale
granicą...
Ale państwo wniosku o Trybunał Stanu dla tych prezesów nie składaliście.
No bo uważam, że byłoby to z punktu widzenia prawnego niewłaściwe działanie. Czymś innym jest krytyka polityczna, czymś innym jest próba wyciągania odpowiedzialności konstytucyjnej. Moim zdaniem ta próba się nie uda. Natomiast...
Nie uda, bo...
No bo nie ma podstaw, no bo czymś innym jest krytyka polityczna, czymś innym jest wskazanie naruszenia konstytucji bądź ustaw. Natomiast to, co jest, uważam, patologiczne w tym działaniu, to, że to oznacza w praktyce, że każdy kolejny prezes NBP będzie musiał się mierzyć z podobnymi zarzutami i też będzie stawiany przed Trybunał Stanu, jeśli dojdzie do tego postępowania. Tak samo jak w przypadku prokuratury. Nie potrzeba już po zmianie rządu żadnych ustaw. Będzie można dokonać zmian w prokuraturze wszystkich szczebli w oparciu o fejkowe podstawy prawne i nie będzie potrzeba dokonywać zmian w Krajowej w Radzie Radiofonii i Telewizji, ani w ustawie. Po prostu siłą będzie się wymieniać media publiczne. Ten sposób działania anarchizuje państwo na każdym szczeblu, bo czymś innym jest krytyka, nawet najostrzejsza, a czymś innym jest podejmowanie takich działań, które nie mają podstaw prawnych, są teatrem politycznym, w którym używa się instrumentów państwa, czasami twardych, no tak jak widzimy to w przypadku prokuratury.
Ja myślę, że teatrem przede wszystkim były wystąpienia pana Glapińskiego, bo myślę, że Polacy po prostu byli wściekli, gdy stand-upera Glapińskiego oglądali.
Panie niestety pośle, to było. Prezes Glapiński złamał konstytucję, pana
zdaniem? To niestety było bardzo jasne. Tak, jeżeli chodzi o kwestię polityczności, to jest człowiek PiSu, to jest jednoznaczne. Wystarczy spojrzeć na zarząd NBP-u. Wystarczy spojrzeć na zarząd narodowego. Ale niech się pan poseł uspokoi, bo pan poseł cały czas przeszkadza. Pan jest niekulturalny po prostu, więc proszę zachowywać sposób taki, żeby nie przeszkadzać. Więc wracając do meritum, przede wszystkim zarząd. Zarząd jest absolutnie polityczny i to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. I tak już na sam koniec, szanowni państwo, często PiS mówił o tym, jak mogą politycy donosić na Polskę, a pan prezes Narodowego Banku Polskiego przecież opublikował swój wywiad w Financial Times. I szanowni państwo, mówię przede wszystkim, zwracam się tutaj do wyborców PiSu. Mam nadzieję, że też to weźmiecie pod uwagę, że nawet prezes Narodowego Banku Polskiego donosi na Polskę na forum międzynarodowym. No to jest rzecz absolutnie skandaliczna, ale widać, że po wyborach październikowych nawet premier Morawiecki już w tej chwili także w języku angielskim, w obcym języku, szanowni państwo, donosi na swoją ojczyznę. Ubolewam nad tym, ale przede wszystkim Glapiński jest odpowiedzialny za drożyznę, zafundował dramaty setkom tysięcy Polaków.
Choć inflacja teraz
przede
spadła.
Wszystkim, bo na szczęście rządzi odpowiedzialny rząd, bo na szczęście zostały uruchomione miliardy z Unii Europejskiej i między innymi w tej chwili mówimy za chwileczkę o samorządzie. Te inwestycje, które będą realizowane w samorządzie, będą możliwe dzięki pieniądzom, nie pożyczkom, które fundował nam PiS, tylko dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. I to jest ta różnica. PiS żył na kredyt, a drożyznę zafundował Polakom, a my pokazujemy, jak skutecznie pozyskiwać fundusze na rozwój naszego kraju.
I poseł Krzysztof Paszyk na koniec.
Znaczy te przykłady, które poseł Wróblewski użył, Leszka Balcerowicza czy Marka Belki, absolutnie w niczym nie przystają. Znaczy ani jeden, ani drugi nie meldował się w siedzibach partii rządzącej, nie odbierał wytycznych, nie urządzał jakichś wzniosłych przemów politycznych pod adresem swoich sojuszników partyjnych. Czegoś takiego nigdy nie było. No, trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. A co najgorsze, właśnie wszystko to przełożyło się na interes każdego z nas, każdej Polki Polaka. Przecież za nami kilka lat największej w Unii Europejskiej inflacji, która biła nas po kieszeniach. Przecież moglibyśmy naprawdę być znacznie bogatsi, gdyby inflacja nie zjadła sporej części naszych dochodów w ostatnich latach. No za to odpowiada jeden człowiek, w myśl przepisów, w myśl konstytucji właśnie prezes Narodowego Banku Polskiego.
Wysoka inflacja była we wszystkich krajach naszej części
to czemu
Europy.
To byliśmy wyższy niż średnia europejska,
w Estonii,
panie pośle.
Na Łotwie, na Słowacji, w Czechach była nawet wyższa. Jeśli chodzi natomiast o drożyznę, to widzimy, co się zaczyna dziać. Likwidacja zerowego VAT-u na żywność. Podnieśliście państwo. Podnieśliście państwo opłatę paliwową o 13%. Obiecywaliście, Tusk obiecywał paliwo po 5,19. Dzisiaj się zbliża do 7 zł za litr. Miał być kredyt 0%, a został zlikwidowany kredyt 2% na zakup mieszkania. ZUS od stycznia wzrósł o 200 zł miesięcznie dla przedsiębiorców. Tarcze energetyczne miały być prowadzone na trwałe, a już są będą likwidowane tylko do 30 czerwca. Jeśli takiej skali działań, takiej skali oszustw nie widzieliśmy w Polsce po 1989 roku.
To jeżeli można, szanowni państwo, no niestety oszustwo to jest działalność PiS-u, bo przypominam, że jeżeli chodzi o zerową stawkę VAT, to wy w swoim budżecie, który przygotowaliście, nie uwzględniliście jej przez cały rok. Takie są fakty, panie pośle. Nie było tego zapisane w budżecie, więc proszę konkretnie do tych kwestii podchodzić. Jeszcze raz, szanowni państwo, proszę to przeanalizować. Dzisiaj inflacja, 2 tygodnie przed wyborami 2,3%, rok temu zarządów PiSu 18%.
I to jest
drożyzna.
Drożyzna w wykonaniu PiSu, gigantyczna inflacja, rządzą ludzie kompetentni i odpowiedzialni, od razu to widać w pozytywne słowa tego znaczeniu.
Rozmowa bardzo polityczna.
Tak. trwa kampania wyborcza. Dzisiaj w Poznaniu gościł wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z Polskiego Stronnictwa Ludowego i apelował do wyborców PiS-u w Poznaniu pan Michał Kamiński, by nie głosowali na PiS, a na trzecią drogę, bo w Wielkopolsce głos na PiS jest głosem zmarnowanym, bo i tak PiS rządzić nie będzie, mówił pan wicemarszałek Senatu. Myśli pan, że wyborcy PiS-u posłuchają tego apelu? Poseł Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości będą głosować na Prawo i Sprawiedliwość.
To jest głos zmarnowany?
Michał Kamiński kiedyś należał do Prawa i Sprawiedliwości.
To może coś wie.
Zmienił swoje poglądy. No ale też nie chcę wchodzić tutaj w jakąś dyskusję personalną na jego temat, jego wolt politycznych przez całe życie. Poznaniacy i Wielkopolanie będą głosować na tych polityków, na których uważają. Wiemy, że w skali województwa w poprzednich wyborach mniej więcej były podobne wyniki Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że teraz będzie podobnie.
Chcecie państwo przejąć władzę w sejmiku województwa?
Na pewno staramy się utrzymać silną pozycję. Jak będzie,
ale ta
to
pozycja
wyborcy
to
decydują.
Opozycji.
Silna pozycja oznacza, że w skali województwa walczymy o pierwsze miejsce z Platformą Obywatelską i różnie bywało w ciągu ostatnich 10 lat. Kilka razy to się zmieniało. Zobaczymy, jak będzie w tych wyborach. Mamy na przykład doskonałą kandydatkę Dorotę Barukowską, która kandyduje w powiecie poznańskim. Mamy...
Czas na autopromocję kandydatów będzie pewnie później w ramach naszych bezpłatnych bloków, które są emitowane na antenie Radia Poznań. Koalicja z PSL-em jest możliwa? Państwo myślicie?
Ja nie wyruszam żadnych koalicji.
Mogą sobie myśleć.
Natomiast wiemy, że tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe zwykle jest w koalicji z Platformą Obywatelską i nie przypuszczam, żeby doszło do takiej zmiany. Być może w innych częściach kraju, być może kiedy Platforma Obywatelska już dociśnie trzecią drogę, pojawi się tam jakaś refleksja. Na razie wydaje mi się, że trzecia droga po prostu będzie słabnąć i oddawać pole Platformie Obywatelskiej.
Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zmartwię bardzo pana posła Wróblewskiego i myślę, że wielu tych, którzy upatrywali akurat w PSL-u koalicjanta, nic takiego absolutnie nie będzie miało miejsca. Dzieli nas tak wiele, jeśli chodzi właśnie o podejście do samorządu. PiS centralizuje samorząd, ograbia z kompetencji, ograbia ze środków, a PSL chce jak najwięcej kompetencji i środków właśnie przekazywać na szczebel lokalny, na poziom samorządu gminy, samorządu powiatu czy samorządu województwa. Chcemy dokończyć rozpoczęte reformy samorządowe właśnie jak największą decentralizacją kompetencji środków. Natomiast trzecia droga ma najwięcej kandydatów spośród wszystkich komitetów Wielkopolsce z mojej rachuby. Naprawdę fantastyczna kampania w moim rodzinnym powiecie obornickim. Wszystkie listy pełne. PiS nie zarejestrowało w połowie okręgów do Rady Miasta swoich list. Zabrakło podpisów, więc ta forma nie jest taka dobra i nie rokuje na zwycięstwo, myślę, w jakimkolwiek powiecie, czy tym bardziej w województwie dla Prawa i Sprawiedliwości. Rozkręcamy się wspaniali kandydaci do sejmiku województwa wielkopolskiego, lokalni, dobrze sprawdzeni samorządowcy,
jesteście
którzy wiedzą, o co chodzi w samorządzie.
Jesteście państwo pewni, że po 7 kwietnia będziecie nadal współrządzić Wielkopolską?
Myślę, że nasz wynik będzie tak jak w jesiennych wyborach parlamentarnych właśnie zmierzał do tego, że albo trzecia droga, albo kolejne mandaty i wyniki dla Prawa i Sprawiedliwości. Jest wszystko na dobrej drodze, że tak się stanie.
Poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska, to będą takie wybory, gdzie nastąpi wymiana władz w Wielkopolsce, czy to prezydentów, czy burmistrzów, czy wójtów, tak jak było w 2014 roku, czy to będą wybory, gdzie nastąpi kontynuacja?
To jest oczywiste, zależy gdzie i o jakich wyborach mówimy, bo będą gminy,
gdzie
będzie oczywiście zmiana. W Poznaniu nie spodziewam się takiej zmiany. Jeżeli chodzi o sejmik województwa wielkopolskiego, to też się nie spodziewam takiej zmiany, bo po prostu od wielu lat koalicji obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym to jest dobra i sprawdzona koalicja. Szanowni Państwo, myślę, że wielu rodziców w tej chwili, gdy przyjeżdża z dziećmi do nowego szpitala dziecięcego i widzi, w jaki sposób można wykorzystać fundację, fundusze unijne, w jaki sposób została zrealizowana ta
trochę
inwestycja.
Trochę czekaliśmy na ten szpital.
Trochę czekaliśmy, ale, mamy, mamy najnowocześniejszy szpital, jeden z najnowocześniejszych w Europie. Gdy mówimy o kolei metropolitalnej, gdy mówimy o inwestycjach drogowych, za chwileczkę rusza budowa Rogoźna, Szamotu, już w tej chwili jesteśmy po przetargu, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Obornik. My po prostu czujemy samorząd i to jest rzecz absolutnie kluczowa. Chciałem Państwu przypomnieć, że jeżeli chodzi o pieniądze unijne na nową perspektywę budżetową, jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, to na początku PiS chciał odebrać Wielkopolsce ponad 1 miliard euro. Na początku była propozycja poniżej 1 miliarda. Na szczęście to się udało zmienić. A jeżeli chodzi o Nowy Ład, Szanowni Państwo, sam tylko Poznań rocznie został ograbiony poprzez działanie PiS-u na poziomie blisko 300 milionów złotych. Szanowni Państwo, 7 kwietnia trzeba głosować na partie, które mają samorząd we własnej krwi, w swoim DNA i na pewno taką partią jest Koalicja Obywatelska, lista numer 5. Warto o tym pamiętać i wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.
Gdyby nie obniżki podatków, te 300 milionów być może byłyby w budżecie miasta Poznania, ale nie byłyby w kieszeniach poznaniaków, więc poznaniacy na tym bardzo mocno skorzystali. Jeśli chodzi o rozstrzygnięty przetarg na budowę obwodnicy Obornik, bardzo się cieszę jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Budowy tej drogi, w związku z tym, że prace przygotowawcze zostały wykonane w czasach Prawa i Sprawiedliwości.
Przez 8 lat nic, a jak rządzimy jako Koalicja Obywatelska i PSL, nagle można zacząć budować. No tym się różnimy.
Bajki pan opowiada.
Może mówić o czymś post factum. No niestety takie są fakty.
Bajki pan opowiada. Natomiast jeśli chodzi o tą decentralizację, to ja będę trzymał pana posła Paszyka za słowo, bo niestety obawiam się tego, że będziecie wkrótce oddawać kolejne kompetencje Unii Europejskiej. Uważam, że to nie byłby dobry kierunek.
Jednak jak bardziej ceniłem pana posła. Myślałem, że pan nie pójdzie w taką retorykę, ale Antoni Macierewicz, ale się zawiodłem.
To jest ważne, bo decentralizacja oznacza, że kompetencje
wyborów, które
być
będą
wykonywane jak
za
niespełna
dwa tygodnie. Święta po drodze panowie.
I nie ma powodu.
Morawiecki wszyscy w Unii podpisywał, jak leciała. Pan Macierewicz jest twórcą
tematu. Polskie zamiast tematów lokalnych, panowie.
Nie ma powodu centralizować Europy i oddawać kompetencji polskich do Brukseli.
I pytanie o wybory samorządowe. Niespełna dwa tygodnie zostały jeszcze nam kampanii. Święta po drodze, więc pewnie ta kampania będzie zawieszona. Coś się jeszcze wydarzy w tej kampanii, bo mamy wrażenie, że w Poznaniu niewiele się dzieje. W Wielkopolsce, panowie, może to widzicie, czy ta kampania jest dynamiczna, czy będzie wysoka frekwencja, czy jednak się należy spodziewać?
Oczywiście, że jest dynamiczna. Ja dzisiaj wracam z powiatu wolsztyńskiego. Dzisiaj spotkanie z...
Czyli na dole jest ta kampania.
Oczywiście z działaczami Koalicji Obywatelskiej powiatu wolsztyńskiego, z panem starostem Jacką Skrobiszem na czele, spotkanie w Obornikach, w moim rodzinnym powiecie szamotulskim, w Międzychodzie. Naprawdę tam na dole, w Polsce gminnej i powiatowej, to jest...
To jakiej frekwencji się panowie spodziewacie? Minuta programu nam została.
Ja przede wszystkim wszystkich państwa zachęcam, aby brać udział w tych wyborach. To są bardzo rzeczy ważne, bo dotyczą tej naszej rzeczywistości, wokół której funkcjonujemy. Także szanowni państwo, 7 kwietnia wybieramy się wszyscy na wybory i oby frekwencja była jak najwyższa.
To pytanie o tę frekwencję. Za dwa tygodnie sprawdzimy, kto był najbliżej. Pan poseł Rutnicki, jakiej frekwencji się spodziewa?
Dobrej i wysokiej.
A proszę o liczbę.
Nie, no nie chciałbym mówić, ja myślę, że to będzie, bo chciałbym, żeby, życzyłbym sobie, żeby oczywiście to było w okolicach tej wysokiej, rekordowej frekwencji sprzed kilku miesięcy, ale no mam nadzieję, że będzie ponad 60%.
Pan poseł Krzysztof Paszyk,
ja myślę, że to będzie w okolicach 55%.
Czyli mniej niż w wyborach
parlamentarnych. W tej kampanii liczą się lokalne tematy, nie ma tam polityki krajowej.
O, są tak różnie bywa.
Tematy dotyczące dróg, przedszkoli, ważnych wyzwań przed wspólnotami lokalnymi.
I krótko, poseł Wróblewski, jakiej frekwencji się spodziewa?
Frekwencja będzie wyższa niż w 2018 roku, ale znacznie niższa niż w wyborach parlamentarnych. W Poznaniu widać kampanię, właśnie jadąc tu do państwa, widziałem na przykład wielkie materiały pani Ewy Emility.
Tak, właśnie myślałem, że widział pan plakaty kandydatki ze swojego komitetu. Panowie, bardzo dziękuję za udział w programie. Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość i Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy na wybory 7 kwietnia.
Dziękuję.